ostatniej audycji na temat starożytnych pisarzy chrześcijańskich i ojców Kościoła wspomniałem o duchowości chrześcijańskiej na wschodzie i na zachodzie. To rozróżnienie jest dość ważne, ale niestety czasem źle rozumiane. Zdarza się bowiem, że ilekroć mówi się o Kościele Wschodnim, to utożsamia się go z prawosławiem. Analogicznie, wypowiadając się o Kościele Zachodnim, ma się zwykle na myśli wiarę katolicką, rzadziej natomiast pamięta się także o różnych gałęziach protestantyzmu. Wspomniany błąd często wynika z nieznajomości historii Kościoła i polega na pomieszaniu faktów. O prawosławiu jako odrębnej gałęzi chrześcijaństwa możemy mówić dopiero od X wieku, a ściślej od schizmy, której powodem były między innymi różnice teologiczne odnośnie do pojmowania tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, dzielące Kościół Wschodni od Zachodniego. A właściwie chodzi tu o brak wzajemnego zrozumienia tychże różnic, narastających przez stulecia. Z powodu tych różnic w roku 1054 papież Leon IX wydał bullę potępiającą patriarchę Konstantynopola, Michała Celulariusza i jego wiernych. W odpowiedzi na to patriarcha wystosował swoją ekskomunikę przeciwko Kościołowi Rzymskiemu, uznając siebie za jedynie prawowiernego spadkobiercę Ewangelii. I stąd nazwa prawosławie, ortodoksja. Należy jednak podkreślić, że do tego czasu Kościół był jeden, niepodzielony, aczkolwiek istniały w nim dwie różne tradycje wynikające z różnych uwarunkowań kulturowych. Tradycja wschodnia z silnym ośrodkiem w Konstantynopolu, która posługiwała się językiem greckim, i tradycja zachodnia, rzymska, używająca łaciny jako oficjalnego języka teologii i liturgii. Gdy więc mówimy o Kościele na wschodzie, mamy na uwadze 8 pierwszych wieków, a więc okres patrystyczny, który pokrótce zaprezentujemy w naszym cyklu. Nasuwa się zatem pytanie, czym charakteryzował się Kościół o wschodniej tradycji? Odpowiadając na to pytanie, nie chcemy oczywiście skupić uwagi na tym, co dotyczy tylko duchowości. Nie jesteśmy bowiem w stanie wyczerpać całego bogactwa, tysiącletniego bogactwa życia duchowego chrześcijan żyjących na terenach, które kiedyś ewangelizowali apostołowie święty Paweł i święty Andrzej. Dotkniemy także zagadnień związanych z kulturą i filozofią. Jedną z cech charakterystycznych dla Kościoła na wschodzie jest duchowość o nastawieniu praktycznym. Chrześcijanie wychowani na greckiej mentalności byli przyzwyczajeni do rozróżniania dwóch zakresów ludzkiego działania, które oni określali jako praksis i teoria. Zdaniem świętego Grzegorza z Nazianzu, teoria zajmuje się rozważaniem tego, co należy zrozumieć, zaś praksis pozostaje w sferze działania. Inaczej mówiąc, teoria i praktyka były sobie nawzajem przyporządkowane. Miały bowiem za przedmiot uświęcenie człowieka. Teoria wskazywała na cel tego uświęcenia, zaś praksis na odpowiednie środki wiodące do tego celu. W nieco innym ujęciu praksis traktowano jako konieczny stopień do wzniesienia się na poziom teoria, utożsamianej z kontemplacją. Można byłoby powiedzieć, że warunkiem uwznioślenia ducha jest moralne życie chrześcijanina. Kontemplacyjna duchowość wschodnia nie polega więc na uczuciowości tylko, ale głęboko wnika w codzienne życie. Kolejną cechą duchowości Kościoła Wschodniego pierwszych wieków jest mistyka ekstatyczna. Jest ona rozumiana jako dalszy postęp w kontemplacji. Dla greckich filozofów kontemplacja była uwznioślającą czynnością poznawczą, a więc aktem wiary w nieograniczone możliwości rozumu. Tymczasem chrześcijanie, wychowani na tej filozofii, owszem, doceniali wartość rozumu, ale zdawali sobie sprawę, że ludzka inteligencja sama ze siebie nie może dotrzeć do boskiej istoty. Tylko Bóg sam może wprowadzić człowieka w swoją tajemnicę. I na tym właśnie polega prawdziwa kontemplacja. Godne zauważenia jest to, że wejście Mojżesza na górę Synaj posłużyło świętemu Grzegorzowi z Nyssy do ukazania istoty ekstazy, czyli dojścia do Boga nie siłą rozumu, ale mocą miłości. Na ten temat święty Grzegorz z Nyssy napisał wspaniałe dzieło pod tytułem Życie Mojżesza. Dzieło, które jest pierwszym traktatem mistycznym w dosłownym znaczeniu. Z tym wiąże się następna cecha tej duchowości, jaką jest jej kosmiczny wymiar. Mentalność grecka była bowiem bardzo zainteresowana kosmosem, widząc w nim pierwowzór wszelkiego ładu w życiu człowieka. Filozofie pogańskie głosiły pogląd zwany determinizmem kosmologicznym, według którego wszystko, całe życie każdego człowieka, a nawet bogów, podporządkowane było niezmiennym prawom kosmosu. W tej filozofii chrześcijaństwo na wschodzie nadało nowy, głębszy sens, wskazując na Boga w trójcy osób jako stwórcę kosmicznego ładu. Kontemplować ład w świecie to odkrywać Bożą obecność w nim. Oto dlaczego ojcowie Kościoła Wschodniego doceniali ascezę, która oczyszcza oczy i ludzkiego ducha i otwiera je na uszczęśliwiające widzenie podobne do widzenia Adama w raju, a więc otwiera na kontemplację. Ważną cechą duchowości wschodniej okresu patrystycznego było dowartościowanie doświadczenia duchowego i towarzyszących mu duchowych uczuć odbieranych w sferze tak zwanych zmysłów duchowych. Działanie tychże zmysłów duchowych należy rozumieć przez analogię do zmysłów naturalnych, za pomocą których człowiek poznaje otaczającą go rzeczywistość i z nią się kontaktuje. Zmysły duchowe pozwalają wierzącemu doświadczyć, to znaczy wchodzić w bezpośredni kontakt ze światem nadprzyrodzonym, który jest całkowicie niedostępny zmysłom naturalnym. Tak jak bodźce mechaniczne pobudzają zmysł dotyku, światło oddziałuje na zmysł wzroku, a dźwięki na słuch, tak samo na zmysły duchowe oddziałują poruszenia łaski. Siedliskiem duchowych uczuć jest serce człowieka, które trzeba wprawić w odpowiedni rytm, aby zdolne było chłonąć Bożą atmosferę. Temu celowi służyły wypracowane w Kościele Wschodnim, a być może sięgające do wcześniejszych tradycji dalekowschodnich, techniki łączące oddech i krótkie akty modlitwy zwane hezychazmem. Jednym z praktycznych zastosowań tej techniki jest tak zwana modlitwa Jezusowa. Dla chrześcijan na wschodzie człowiek wciąż pozostaje jednością psychofizyczno-duchową. Także zmysły fizyczne i duchowe są ze sobą powiązane. Środkiem pobudzenia zmysłów duchowych za pośrednictwem zmysłów zewnętrznych jest przede wszystkim liturgia z całym swym bogactwem form. Piękno słowa, śpiew, ikonografia, dym kadzideł i temu podobne służą do wprowadzenia człowieka w przedsmak rzeczywistości nadprzyrodzonej, rzeczywistości boskiej. Niedoskonała ziemska liturgia staje się obrazem, zapowiedzią doskonałej liturgii niebieskiej, celebrowanej przed obliczem Boga. Można zatem powiedzieć, że duchowość Kościoła Wschodniego jest to przede wszystkim duchowość liturgiczna. Na koniec trzeba wspomnieć, że znamienną cechą duchowości Kościoła Wschodniego jest eremityzm, czyli ucieczka od świata, aby w samotności i ciszy całkowicie oddać się kontemplacji i odkrywaniu śladów Boga w kosmosie. Do tego jednak tematu powrócimy w jednym z najbliższych odcinków naszego cyklu rozważań o duchowości czasów patrystycznych.